I możemy startować. Tak, zielone światło, czyli emitypy bez tajemnic. Je nadajemy na YouTubie oraz na streamie w radiocenzura.pl. Witajcie moi drodzy, a przed nami Mirosław, czyli gospodarz dzisiejszej audycji, no i jego stały towarzysz, gość Maciej. Witajcie panowie.
Dobry wieczór wszystkim, witajcie serdecznie. Cześć Macieju.
Witajcie Mirku, witaj Marcinie i witajcie przede wszystkim słuchacze i osoby, które nas oglądają.
A dzisiaj jest pomysł, żeby kontynuować ostatnią audycję, czyli emocje twój przyjaciel, ukryty przyjaciel. Dlaczego? Ponieważ dosyć sporo osób się odezwało gdzieś tam tymi mailami, messengerami, informacje, pytania, różne wnioski. Wniosek z tego, tak, z tych informacji, z pytań, z komentarzy, że temat jest gorący, Maćku. Temat jest gorący, czyli te emocje, to, co żeśmy mówili, jest to, zwróć uwagę też na to, że stała się taka moda na temat w tej chwili bardzo pracy z emocjami, pracy w różnej postaci, w różnych nazwach, ale de facto dotyczy to właśnie emocji. I może właśnie kontynuujmy ten temat, bo skończyliśmy ostatnio na tym, że jednak te emocje nie zawsze korzystne dla nas, nie zawsze przyjazne, ale są naszym przyjacielem, są naszym wskaźnikiem lakmusowym, pokazującym nam, co tak naprawdę w nas samych jest, nie lubię tego słowa, ale do uzdrowienia, takie mówienie uzdrowienie to tak jakby sugerowało, że coś jest chore. Tymczasem nie traktuję tego jako chore, tylko jest to jakieś wyobrażenie, jakiś program, jakieś doświadczenie i według tego funkcjonujemy, tak? Natomiast uzdrowienie raczej zamieniłbym to modyfikacja czy wytworzenie nowych programów, nowego podejścia, nowego sposobu wytworzenia reakcji na pewne bodźce z otoczenia. Oczywiście mówię tu cały czas, to już chyba słuchacze wiedzą, że w pewnym sensie jestem sfiksowany na patrzenie na człowieka przez pryzmat schematów, źródeł zachowań. Nie na człowieka jako schemat, tylko cokolwiek on robi, jakkolwiek reaguje, to tak jakbym podświadomie już doszukiwał się i próbował rozumieć, co leży u źródła takiego postępowania. Mi osobiście zaczęło to bardzo ułatwiać życie i bardzo ułatwiać kontakty z ludźmi, tak? Stałem się, można powiedzieć, taki bardziej akceptujący, i mówię tu o wewnętrznym, nie na zasadzie takiej akceptacji, aha, gadaj sobie głupoty, ja się nie zgadzam, tylko takiej ciekawości. Natomiast podzielę się z wami, że zaczął być z tym dosyć spory kłopot, z którym muszę popracować teraz, tak? Potrzebuję popracować. Teraz na czym ten kłopot polega? Otóż ktoś ze mną rozmawia, a ja się odnoszę do jego źródła, a nie do tego, co on mówi. I to stwarza z kolei wrażenie, że ja go nie słucham, albo że ja mówię o czymś innym. Tymczasem de facto jestem on, czy ta osoba oponując w stosunku do tego, co mówię, albo próbując mnie korygować, paradoksalnie jeszcze bardziej potwierdza mi to źródło, tak, mi typowo, czyli schemat, na bazie którego zbudowane jest to wyobrażenie, zbudowana jest reakcja, zbudowana jest w konsekwencji manifestacja decyzji, manifestacja tej reakcji. No i to jest dla mnie zagadka, z tym się zetknąłem u siebie, schwyciłem się na tym, tak, chwyciłem się na tym, że to już idzie automat i mówię o, czyli nauczyłeś się czegoś nowego, tylko nie do końca. To trzeba teraz pójść za ciosem i nauczyć się kolejnej rzeczy, czyli jak odpowiadać pytającemu, ale jednocześnie uwzględniając jego źródło. Więc Maciek, wracamy. Emocje, nasz ukryty przyjaciel.
No właśnie. Po ostatniej audycji zacząłem sam przyglądać się swoim emocjom. Czy ja w ogóle je mam? Czy gdzie one są? Czy one są na zewnątrz, czy one są wewnątrz. I zauważyłem jedną fajną rzecz, że one są w moich myślach. Moje emocje są w moich myślach.
I myślę, w umyśle, w cudzysłowie w umyśle. No bo, dobra, okej.
Okay. No, rozumiem. Teraz tak. No i teraz mam wybór. O czym myślę? Jak myśl o sobie danej sytuacji, danym zdarzeniu. I tu jest taka moja wewnętrzna praca właśnie z własnymi emocjami po tej ostatniej audycji. I jeszcze po tej audycji, którą nagrałeś z Ają, też przejrzałem całą. Polecam zresztą, bardzo fajna. Wtedy dopiero bo często się mówi, że ktoś jest bardzo emocjonalny. Co to znaczy? To znaczy, że on jak gdyby wyrzuca siebie, tak? Mówię o takim, takiej osobie, która wywala na zewnątrz.
Ekspresyjny. Manifestuje na zewnątrz.
No i teraz, czy można w tym momencie, tak sobie pomyślałem, czy można zatrzymać płynącą rzekę? Teoretycznie można dać zaporę. Tak, opór.
Ale wtedy będzie spiętrzenie.
No,
nie zalewać, tak? Tak się tworzą zalewy.
Tak, przeleje się jeszcze z większą energią albo rozwali tam. I dlatego patrząc na drugiego człowieka, a mam takich osób w domostwie chociażby, mamy, zacząłem patrzeć na nich inaczej.
O. Nie zmieniając problem, nic, zmieniać się wiele.
Tak, problem tylko jest taki, że patrzą na mnie tak, jakbym ja w ogóle siedzi i nic nie mówi. I tylko się przygląda. No a co ja mogę? No, wejść w ich grę. No to jak wejdę w ich grę, no to co? No to te emocje ze mnie się wyleją. A ja chciałbym właśnie, żeby te emocje były w moich myślach. A ja mam wpływ na swoje myśli. W związku z tym mogę te myśli zmienić. Mijając myśli. Zmieniam emocje. I to jest taka moja lekcja po tym ostatnim spotkaniu.
No to mi się ciśnie od razu na usta, tak słucham ciebie i znowu patrz, myk i już tu jestem na dole, tak? Już jestem na źródle. No to Maciek, no to stanąłeś przed takim samym wyzwaniem. Ja go nazwałem, że potrzebuję nauczyć się kolejnej rzeczy, czyli jak odpowiadać na pytanie, jednocześnie uwzględniając źródła, a nie przechodząc do źródła. A dla ciebie tak jakby się wyłaniała lekcja, jak pozostać w tych swoich myślach, emocjach, ale jednocześnie brać udział w tym, co się dzieje na zewnątrz, czyli jak przedstawiać to w sposób, który pozwoli ci zachować swoją stabilność w środku, tak, ale jednocześnie dawać komunikat do otoczenia, że jesteś w nich, a nie, że się izolujesz.
Tak.
Bo to zamienił stryjek siekierkę na kijek. Najpierw krzyczeli, bo brałeś udział, tak, więc byłeś stroną do worka treningowego, w cudzysłowie, tak, słownego. A teraz stanąłeś jako worek, rzuciłeś się w kąt i co?
No tak, ale zastosowałem metodę nie krzyku.
No tak, o tym mówię.
Bo to jest gra, to jest wejście w grę, ale metodę stanowczości.
Dobra.
Co to znaczy? Mówię coś i stanowczo mówię, że tak ma być i koniec.
Działa?
I robię to takim nie krzykiem, ale stanowczym głosem.
Przepraszam, przypomniał mi się dowcip od razu.
A tak.
Maciek stanowczym głosem mówi i powiedziałem mojej żonie w końcu wszystko wygarnąłem, co o niej myślę stanowczo. No i co? I co? I co? I co zrobiłem? No jak co? No podeszła i powiedziała, wyłaź spod łóżka, ty tchórzu. Tak, to jest taka czasami jest stanowczość. No nie, zobacz, cokolwiek byśmy nie mówili, to we wszystkim trzeba zachować balans, tak? I tego nas sytuacje uczą. Czyli te emocje będą jakby, wyobraź sobie, że idziesz po równoważni, czyli po jakiejś belce, a z boku masz takie szpikulce i jak tylko będziesz spadał albo się odchylał, to cię szpikulec pyk, albo pyk, albo pyk, albo pyk. Aż w końcu się nauczysz, tak? No znowu wyświetlają mi się takie sceny z filmów, na przykład 13 komnata, chyba tak to się nazywało, gdzie trenowali mnisi i szli przez taki jakby chodnik, ścieżkę, wokół której były takie worki, które i on miał uniki robić. I tak wygląda mniej więcej nasze życie. Czyli z jednej strony zachować balans, zachować równowagę, a z drugiej strony unikać zagrożenia, które ma, zamiast przyjmować je, wiedzieć, mądrym być na tyle, żeby wiedzieć, co przyjąć na siebie, a co ominąć, tak? No i Boże, daj nam mądrość, żebyśmy potrafili to rozróżnić. Ale myślę, że to jest kwestia też w różnej sytuacji różnego. Tu nie ma schematu, że oto po dwóch krokach skręć się w prawo, a po czterech krokach skręć w lewo. No bo jak cię postawię w innym ścieżkę, no to już ten schemat nie działa, tak? Czyli w zestawieniu z inną osobą już ten sam schemat nie zadziała. I tego się uczymy, tej uniwersalności. To w zasadzie można by było użyć intuicyjności, odruchowości działania, tej elastyczności działania, tak? Ale elastycznym możesz być tak dalece, jak bardzo masz wykształcone różne mięśnie, nie? Czyli jak masz wykształcony cały zasób możliwości zachowań i wtedy elastycznie wybierasz. No tak, tak to widzę.
Trodzie, drzewo, które jest elastyczne, pod wpływem silnego wiatru się nie złamie.
Prawda?
A drzewo, które będzie uszczelnie, po prostu się złamie.
Kwestia czasu i siły wiatru, żeby złamało. Nie? I myślę, że to jest, tak często w życiu bywa, że to życie w cudzysłowie nas łamie i dopiero po złamaniu odpuszczamy i zaczynamy rozumieć pewne rzeczy. I to jest ta rzecz, że myślę, że każdy człowiek, tak uważam, ma na swoim koncie takie zdarzenia dla niego na tyle silne, że tak powiem, zrobiło to taki zwrot w jego życiu. Nie, teraz już tak nie chcę, będę inaczej. I albo jest to ucieczka przed bólem, albo bardzo duże pragnienie do przyjemności, gdzie gotowy jest zapłacić cenę jakąś niewygody, żeby osiągnąć jakiś zamierzony cel. Tak? I teraz...
Dobra. Ale wróćmy do tego naszego. Bo pytanie, skąd, tak myśmy dzisiaj nawet rano na ten temat rozmawiali, skąd te emocje się biorą, tak?
Mhm.
Tu jak gdyby zauważyłem w naszej rozmowie, że one się biorą z oczekiwań.
Właśnie. I tu wyciągnąłeś mi to z głowy, bo chciałem powiedzieć, że rozmawialiśmy o emocjach jako przyjaciele, jako wskaźnika, tak? Natomiast kilka audycji wcześniej i zresztą w innych wywiadach ja tłumaczyłem, że z punktu widzenia psychocybernetyki, w tym postrzeganiu, emocja jest niczym innym jak wyobrażeniem o sytuacji. Czyli dostaję impuls, on jest świeży, który nie, jeżeli mi nie uruchamia odruchu, to ten impuls przeradza się we wrażenie i to wrażenie wędruje w postaci emocji do homeostatu, czyli o wyobrażeniu o sytuacji. Teraz ta emocja może być albo atrakcyjna, albo awersyjna, idąc najprostszym podziałem. To jest geniusz Mazura, który to tak bardzo uprościł, a jednocześnie zawarł w tym tak ogromną głębię. I teraz zobacz. Nie zajmujemy się tym za mocno, a wręcz przeciwnie, łakniemy, jeżeli ta emocja jest atrakcyjna. Tak? Sprawia nam przyjemność. Ale to właśnie emocja awersyjna, czyli taka bolesna, budzi w nas odczucie, tak? Czyli to mamy to spięcie, reakcję, manifestację tego odczucia na zewnątrz czy wewnątrz, nie ma znaczenia. W każdym razie jest reakcja. I teraz, dlaczego ona w nas wzbudzi? I już tylko technicznie powiem, dla informacji, może się to komuś przyda, że to chodzi o ładunek. Wyobraźcie sobie, że to jest prąd elektryczny. Jeżeli jest łagodnie, to on sobie płynie powiedzmy 110 V. I nic nie natężenie, więc się nie pokopie, nic się nie zrobi. A emocja negatywna jest tak jakby silniejsza, że leci już powiedzmy 380 V o wysokim natężeniu, więc tylko dotknięcie to jest natychmiast kopnięcie, wstrząs, tak? Więc nikt tego nie chce, tego wstrząsu. I to jest ta emocja negatywna, czyli tu jest wartość ładunku perturbacyjnego. Ale, wracajmy do języka. Negatywna emocja, ona nam pokazuje, że jest to bardzo silny dla nas bodziec. I teraz, dlaczego? Jeżeli połączymy to z wyobrażeniem o sytuacji, to inaczej, ja sobie wyobrażam coś i tymczasem dostaję bodziec, który jest na tyle silny, że dostaję wstrząsu wewnętrznego, tak? Silniejszego albo nie. I to jest to, co powiedziałeś. Tym bardziej nas to boli, tym bardziej to odczuwamy i tym bardziej jest to dla nas awersyjne, jeżeli mija się to z naszymi oczekiwaniami. Dlatego, chodząc w przestrzeń...
Jest takie powiedzenie, szczególnie pasujące do związku, że twoje oczekiwania nie są moją obietnicą.
Oczywiście, że tak. Tak, to jest cecha charakterystyczna zachowania pewnej osobowości w emitypach, tak? Ja mówię, że te osoby powinny mieć takie motto życiowe i wręcz wytatuowane na czole. Twoje oczekiwania to nie są moje obietnice. Przykładem takiej osobowości jest wspomniana na początku Aja, tak? Ona ma właśnie taką cechę. No ale to jest szerszy temat, bo zaraz uciekniemy od tematu. Wracamy do tych emocji, tak? Czyli do emocji w kontekście odczuć i powiązanych bezpośrednio z naszymi wyobrażeniami, z naszymi oczekiwaniami. I w zasadzie, powiem ci w ten sposób, wyobrażenia dla mnie osobiście to jest siła. Często ja się spotykam w tym różnych takich pięknych maksymach czy wypowiedziach, że wiesz, pozbądź się oczekiwań. Uśmiecham się pod nosem, bo mówię, no to jest kolejna fajna rada, ma to sens, ale jest taką półprawdą, no bo pozbycie się całkowicie oczekiwań, no to umierasz. Umierasz. No ale ja są siłą napędową naszego życia. Dlaczego? No robię coś, bo oczekuję. Sadzę nasiona, bo oczekuję. Wstaję rano, bo oczekuję. Kładę się wieczorem spać, oczekuję, że rano...
Na chwilkę.
Dawaj.
Rozbierzmy na części pierwsze w ogóle słowo oczekiwanie. Skąd one... Tak? Według mnie one się biorą z bodźców zewnętrznych. Od rodziców.
Ale, a nie z wyobrażeń?
No, ale te wyobrażenia musiał być wcześniej jakiś program.
No wiesz co, ja powiem ci tak, od razu tutaj postawię wielką tamę. Bo moim zdaniem oczekiwania to nie biorą się od rodziców, to jest obserwacja i mojego wyobrażenia, co ja bym chciał, albo co prawdopodobnie przyniesie mi przyjemność, radość. To jest moje oczekiwanie. A co masz z tym?
Kilku, ale one powstają na bazie zaprogramowania. Na przykład oczekuję, nie wiem, ładnych butów.
Tak, ale to jest ale poczekaj, bo to się bierze na poziomie pragnień, a nie z oczekiwania. Ja mam oczekiwania w stosunku do rodziców, w stosunku do otoczenia, czyli od rodziców, od otoczenia oczekuję czegoś, ale samo moje oczekiwanie jest moim wewnętrznym wyobrażeniem, pragnieniem, potrzebą, bądź wyobrażeniem potrzeby.
Tak, ale one powstają, te oczekiwania, dlatego się mówi, zajrzyj tu, do środka i właśnie psychocybernetyka pokazuje, rozbiera na części pierwsze, po co tu przyszliśmy. A nie po co to, co robię, bo rodzice tak chcieli, bo szkoła tak chciała, bo kolega chciał i ja chcę z nim iść na studia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy zobaczymy tak naprawdę, pamiętasz, że kiedy ja robiłem dzięki tobie tą analizę psychocybernetyczną, to było, nie wiem, z 200 ileś pytań, nie? W tym
ponad 300.
Nawet 300.
Ponad 300, tak.
Miałem i odpowiadałem na te pytania, to potem mój obraz jak gdyby pokazał mi, jakie mam zdolności i jakie mam słabości, tak? I w którym kierunku najlepiej będzie, żebym poszedł. Takie w ogóle badanie, tak naprawdę każdy rodzic powinien zrobić dziecku, zanim pójdzie, no przynajmniej do szkoły średniej.
Moim zdaniem tak, tak? Moim zdaniem tak. No niestety przepustowość możliwości robienia tych badań na ten moment jest jaka jest, więc na dobrą sprawę można powiedzieć, nie ma możliwości robienia tych badań, tak? Tak to możemy w skrócie powiedzieć. Więc byliśmy szczęściarzami, że i ci, którzy zdołali zrobić to, to fajnie, dzisiaj już jest to ograniczenie. Może to się za jakiś czas zmieni. Popracujemy nad tym, natomiast dzisiaj można powiedzieć, nie ma możliwości, tak? Natomiast wiesz co, ja też się zastanawiałem, bo był taki, bardzo często dostaję, ale to zejdziemy z tematu, to tylko zdanie i żeby wrócić, bo zaraz pójdziemy w inny temat. Bardzo często dostaję pytania od ludzi, no dobrze, tam bardzo dużo w wywiadach mówisz o tym, że można określić kierunek, zawód i tak dalej. Tak, można to zrobić, ale do tego trzeba przeprowadzić to badanie, czyli to, co, o czym mówisz, tam tyle pytań. Natomiast ja się zacząłem zastanawiać, czy to czasami nie jest też troszkę ograniczające, bo dla człowieka, przepraszam, to będzie takie określenie, nie mam nic złego na myśli, tylko rzucam tezę do rozważenia, taką do zastanowienia. Dla człowieka, który ma pewną świadomość siebie już, tak, co chce, co nie chce, czyli na przykład tak jak ty, takie informacje nie będą wyrocznią, będą brane pod uwagę na zastanowienie się, ok, albo co mogę zrobić, czyli jest to jakaś kierunkowanie, pokazanie kierunku. Natomiast niestety spotykając się, już pracując w tej chwili z ludźmi również z emitypami, ja zauważam, że większość ludzi jest jeszcze na tym etapie weź pigułkę, czyli przychodzi i co ja mam zrobić? No to zostań, nie wiem, sprzedawcą w sklepie. Ok, ale mi to nie leży. Nie, to gada głupoty. Tak?
A czyli chodzi o to, że najczęstszym argumentem, co mam robić, jest pytanie, a ile tam można zarobić?
To swoją drogą, tak? To swoją drogą. Więc mieszamy tutaj kilka rzeczy, mieszamy tutaj wykonywanie, czyli jakby, i popatrz, i to jest to, jak ktoś mówi, co mam robić, ile można zarobić, no to ja od razu już nie słyszę, nie wiem jak mu odpowiedzieć, bo ja słyszę źródło tego, że jemu jest wszystko jedno i jemu, dla niego ważne są teraz pieniądze i on potrzebuje zarobić i to jest dobre, tylko że ja z doświadczenia i z tych innych procesów wiem, że jak nawet on dostanie teraz pracę taką, że powiedzmy oczekuje, przeciętny człowiek, tak, mówi, kurde, 5 tysięcy, jakbym zarobił 7 na rękę, wow, to by było. I teraz nawet jak mu zaoferujesz 10 tysięcy, to on w pierwszym momencie dostaje ekstazy, że tyle zarabia. Przez pierwszy tydzień, drugi zapierdziela, bo nie wierzy, że dostanie. Dostanie tą wypłatę, to gotowy jest, wiesz, skoczyć i myśli, że Pana Boga za nogi. Ale za 3 miesiące zacznie się proces wypalenia. I za 3 miesiące będzie w szpagacie pomiędzy, no dobra, nie mogę już, nie, zagryzam zęby, ale pracuję, bo mam tyle pieniędzy, gdzie indziej nie dostanę, więc muszę cierpieć. Efekt jest taki, że to jest samobiczowanie, które w konsekwencji doprowadza do wypalenia nie tylko zawodowego, ale również psychicznego i wypalenia, spustoszenia w zdrowiu organizmu. A potem zaczynają się choroby, tak?
Sam doskonale wiesz, że to jest syndrom ludzi z korporacji.
To jest syndrom ludzi, bo my jesteśmy tak wychowani przez system edukacyjny, przez szkolnictwo, przygotowanie człowieka do tego, żeby był pracownikiem. Nagradzanie go za odtwórczość, a nie za twórczość, tak? Co do zasady, popatrzcie, bo oczywiście wszędzie są wyjątki, ale teraz zobaczcie, sam system ocen. Kiedy dostajesz dobre oceny? Kiedy powtórzysz najwierniej to, co nauczyciel ci powiedział. Co nauczyciel ci powiedział? To, co mu nauczyli go w szkołach i jaki ma program opracowany przez ministerstwo, bo musi się trzymać tego programu. W ministerstwie ktoś zaakceptował program często tak idiotyczny, że zwykły człowiek, nie nauczyciel, mówi, czego te dzieci uczą. Ale ktoś se dorobił do tego filozofię, zaistniał, zrobił, jest dumny, napchał swoją pychę, że zrobił. I wtedy nagle w tej machinie, że tak powiem, ta machina się toczy. Ona się toczy. Czy tam będzie 100 osób, 5 osób. I bierzesz dziecko i wrzucasz tą machinę. I wychodzi osowane, ociosane.
Taki fajny rysunek był. Wchodzi dziecko z kilkoma chmurkami.
Tak, a wychodzi to.
A taki woźny mu obcina do kwadratu i on dopiero może wejść do szkoły.
I wygląda. I teraz tak, czy to jest złe, czy to jest dobre? To jest. To jest. I teraz od nas zależy, jak my z tego skorzystamy. Czyli de facto takie małe dziecko nie ma jeszcze tego rozsądku. Ono wie, że musi iść do szkoły. W takim razie, czy odpowiedzialność w tym dobrym słowa znaczeniu nie spada na rodziców, żeby utrzymać to dziecko jednak w równowadze, nauczyć je balansować między tym, co wymaga system, a między tym, co mu naprawdę się przyda. Tylko, że rodzice już na to nie mają czasu. Jeżeli przyjrzysz się rodzicom, to jest tak, oddaję do szkoły, szkoła powinna uczyć. I co? Rodzice mają oczekiwania w stosunku do szkoły, że szkoła zrobi z ich dzieci takie coś, że oni będą dumni i zadowoleni z dzieci. I teraz zobacz. Wracam.
Nie. Bo szkoła z kolei zrzuca odpowiedzialność na naukę, na rodziców, że rodzice nie przypilnowali.
Wiesz co, i to jest takie bardzo sprytne przerzucanie piłki. Bo w innych krajach wiemy o tym, że na przykład dzieci nie dostają zadań domowych. W naszej Polsce od wielu lat jest to niejako wpisane, wdrukowane w nas, że dziecko ma lekcje, wraca do domu i ma robić, tak? I teraz zobacz, paradoks czasu. Już nie mówię te podstawowe nauczanie, no bo ono jest podstawowe, ale już później nawet w podstawówce, w tych szkołach, w tych klasach wyższych. Dziecko ma kilkanaście przedmiotów, do każdego przedmiotu jest inny nauczyciel i niby wszystko pasuje. Oczywiście, bo taki nauczyciel jest specjalistą w danym przedmiocie. Rzecz w tym, że każdy z tych nauczycieli wymaga, żeby to dziecko posiadło wiedzę taka, która jest przeznaczona dla niego. Okay? I tu dalej wszystko pasuje. O to się dziecko uczy. Tyle tylko, że ten sam nauczyciel, jak go zapytasz o inne dziedziny, to on się na tym nie zna, bo on się w tym robi. Ale od dziecka wymaga się, żeby to dziecko znało na poziomie jakimś wszystkie dziedziny. Przy czym nie ma jak gdyby tutaj zrozumienia, że to powinno się splatać, że to powinno tworzyć pewną całość edukacyjną, a nie wyodrębnione elementy. Czyli system jakby poszedł, skupił się na szczegółach, na pojedynczych przedmiotach, zapominając o całości, że to dziecko funkcjonuje tam 6-8 godzin i jeszcze dodatkowe 4-5 godzin i to jest zadanie na 5 minut. Dla ciebie, który znasz, ale dla dziecka, który pierwszy raz to widzi, to czasami przygotowanie tego trwa, nie wiem, 2-3 godziny i sobie też nie poradzi. A najlepszym dowodem jest to, jak rodzice pomagają dzieciom w starszych klasach robić zadania. No to słuchaj, kuzynka ostatnio mi napisała, że właśnie syn poszedł do czwartej klasy, zaczęły się zadania z treścią, nie? Mówi, myślałam, że już mam to za sobą. Że już szkołę skończyłam, nie będę musiała do tego wracać. Tymczasem musi z dzieckiem siedzieć i niejako uczyć się matematyki i zadań z treścią, bo a to dziecko ma pojąć. Oczywiście, że dzieci są pojętne, tak? I dużo bardziej. Ale to nie zmienia faktu. I teraz zobacz. Czegokolwiek dotkniesz, czegokolwiek, jakiegokolwiek tematu, pracy, czyli tematu dotyczącego życia, nie filozofii, tylko życia codziennego, wykształcenia, nauki, pracy, wykonywania, rodziny, interakcji społecznych. Wszędzie skończysz na oczekiwaniach i realizacji bądź braku realizacji oczekiwań. Realizacja oczekiwań daje zadowolenie, brak realizacji oczekiwań daje niezadowolenie. I to tylko zero skala jedynkowa. Oczywiście warianty pomiędzy, ale to tylko warianty.
Z drugiej strony, potem w życiu okazuje się, że piątkowicze pracują w firmach trójkowicze.
No bo ci trójkowicze się nie przystosowali, nie wiedzieli, że tak muszą i idą swoją drogą, nie? Metodą prób i błędów. No, no tak, to jest taki paradoks naszych czasów. Natomiast czy to oznacza nie promujmy wykształcenia? Nie. Bo ja znam piątkowiczów, którzy byli później rewelacyjni. Nazwijmy to, wyciągnęli z systemu wszystko, co najlepsze. Resztę odrzucili i tą drogą poszli, tak? I to im bardzo pomogło. Znam osobiście takie osoby. Więc to nie jest też determinant, że piątkowicze to tylko... Ale generalnie co do zasady, niestety mamy, nawet ci buntownicy, mamy te skazy na sobie, mamy te wdrukowane programy, z którymi później albo coś robimy, albo nie wiedząc dlaczego one rządzą nami, tak? I mamy takie, a nie inne zachowania. Żeby to nie być gołosłownym, to proszę bardzo, to się przejawia w tym, że ktoś przychodzi, ma problem i mówi, to co ja mam zrobić? Powiedz mi, co ja mam zrobić? No co ja mam zrobić? No rozbierz się i pilnuj ciuchów, co masz zrobić? To twoje życie. To ty podejmujesz decyzję. To ty oczekujesz, zrzucasz odpowiedzialność za swoje życie na mnie, żebym ja ci powiedział, co masz zrobić, bo ty zrobisz to. Postarasz się albo nie. I jak ci coś nie wyjdzie, to będziesz miał pretensje i oskarżysz mnie, że to przeze mnie. Po mnie to spłynie już dzisiaj. Kiedyś by mnie to bardzo bolało, teraz po mnie spłynie. Ale nie zmienia to faktu samego procesu, że to jest proces, który pod spodem ma zrzucenie odpowiedzialności za siebie. I tutaj uwaga, wyjątek. Wyjątek wtedy, kiedy taka osoba naprawdę postarała się w ramach swojej świadomości, swojego doświadczenia zrobić wszystko, co może i utknęła. Nie wie jak dalej, tak? Ja to dzisiaj taki przykład podawałem w rozmowie tam u Zosi Golis w telewizji, więc odsyłam, możecie posłuchać sobie. Ale no właśnie, wracajmy do tych oczekiwań. Co one potrafią zrobić, albo co de facto robią z nami, czy chcemy, czy nie chcemy. I czym są te oczekiwania? Maćku.
Czas. No właśnie. One są. One są pewną formą potrzeb, tak?
Tak.
Niekoniecznie moich wewnętrznych, ale mogą być to jakieś kupione z zewnątrz potrzeby. Ja oczekuję, nie wiem, rzeczy materialnych, ale to jeszcze jest, powiedzmy, rzecz, którą można jak to przepracować. Ale to jest oczekiwanie zachowania drugiej osoby. Bo bardzo często zdarza się taka sytuacja, ty mnie kolokwialnie mówiąc wkurza, tak? No ale czym cię wkurza? Bo ja oczekuję, żebyś zrobił to, to, to i to. A ty tego nie robisz.
Więc stop, zatrzymaj się, bo gdyby powiedział, ja oczekuję, że ty powinieneś zrobić, a ty nie robisz, to jeszcze by było, to jeszcze masz informację. Najgorzej to jest tak, bo ty robisz to i to, przez ciebie to i to, a ty jesteś taki, taki. I teraz tu się zgub, bo dostajesz informację, z którą się wewnętrznie nie zgadzasz, że to jest coś nie tak. I mówisz, hej, 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 zaczynam się bronić, tak? A tymczasem osoba, która to mówi, to tak naprawdę znowu zobacz, co ona robi. Ona przerzuca odpowiedzialność za swoje samopoczucie na kogoś. Pyś na świat zewnętrzny. Można powiedzieć, odwija świat zewnętrzny za to. No
bo nie masz, ale powiedzieć, że co, znowu moja wina?
Tak.
Nie, musi być ktoś inny, winny.
Mhm.
Nie ma nikogo w pokoju, ale pomyślałem o tej osobie i dlatego to jest...
Na pewno, tak. Ostatnio widziałem takiego fajnego mema, oczywiście to działa w dwie strony, od razu mówię, że jak facet zbije szklankę w domu, to jak uważasz, co robisz, zbijesz te talerze, wszystko rozwal i tak dalej, burza, nie? Jak kobieta zbije szklankę, kto tą szklankę tu postawił?
Tak, tak. A jak uci, daje.
Albo na odwrót, to wszystko jedno. Natomiast popatrz, i znowu wejdź głębiej w to. Zobacz, co się kryje pod spodem. Coś zrobiłem i obwiniam. Jak nie, ja przecież nie jestem winny, bo mam poczucie, że ja niechcący to zrobiłem. Ja nie miałem intencji zbicia tej szklanki. W związku z powyższym, skoro się zbiła, o, uwaga, kto to tu postawił? Kto jest winny? Ale popatrz, co się za tym kryje. Kryje się ten krąg winy, kary. Ktoś winny być musi. I o ile, jeżeli jesteś w tym kręgu, nie masz szansy wyjścia. I tak jesteśmy w pewnym sensie zaprogramowani przez otoczenie, przez nawyki, przez działanie. Ktoś musi być za coś winny i odpowiedzialny. Ktoś za grzechy w obszarze religijnym, za grzechy odpowiada szatan, za dobro odpowiada Bóg. Chociaż też nie do końca, bo Bóg cię pokarał, bo zrobiłeś źle. Zobacz, to też taka wypowiedź spontaniczna pokazuje, że ten człowiek cały czas funkcjonuje w zewnątrz sterowalności, jak to kiedyś nazwałeś, tak? Czyli coś na zewnątrz powoduje, że i dlatego ja to mam, biedny, rozgrzesz mnie, wybacz mi, zrób to, czyli popatrz, jak się zapętlamy, to jest kilka elementów, które nałożone są na siebie, tworząc taki pozorny bigos, tak? Ale jeżeli przetrzesz się, ponazywasz te elementy, to na się
to teraz coś mi przyszło do głowy. A co byś powiedział w tym kontekście, co mi powiedziałeś, na temat klątwy?
No cóż, klątwa jest niczym innym, jak też energią, tak?
Tak.
Zobacz, człowiek, zacznijmy od tego, kto rzuca klątwę.
Tak.
Co on robi? Tak naprawdę odprawia modlitwę.
Tak.
Tylko, że modlitwę albo prosi o coś i tak prosi o coś, tak? Prosi o coś, czyli niech się kreuje coś. O, lepsze słowo, kreuje coś. Albo kreuje coś pozytywnego, albo kreuje cię, żeby cię piorun czas.
Darna magia.
Ale to jest, poczekaj, dalej to jest kreacja.
Tak.
Teraz pytanie brzmi, w jakim celu tą kreację używa? Ale żeby, to za chwilę powiemy, tak? No bo klątwa oczywiście, w jakim celu? No w celu negatywnym, żeby drugiej osobie, komuś się coś stało, tak? To jest ta klątwa. Ale sam skup się na procesie samej kreacji. Klątwa rzucona nieświadomie, to jest klątwa, która jest, to jest myśl, która jest zasilona bardzo silną energią złości, niedobrości. To jest to, co żeśmy mówili. Przywalił młotkiem z całej siły. Poszło. Czyli poszedł myślokształt, który poszedł w przestrzeń. Zostaw nic więcej. Fala. Poszła fala, tak? Uderzeniowa, tralala, energetyczna. Ludzie, którzy się tym zajmują, nie mówię tu już o klątwami, w ogóle taką energetyką, może nie nazywaniem tego kreacją, ale to jest tworzenie obrazu i zasilenie tego energią w sposób świadomy. I to jest to samo, idzie w przestrzeń. Ale Maćku, jest jeszcze tak zwane prawo rezonansu. jeśli ty w tej przestrzeni nie zarezonujesz na którymś poziomie z tym czymś, nie złapie cię. To nie ma się do czego przykleić. Nie ma.
Dam idealny przykład, jak to można zrobić. Scena z filmu Znachor, kiedy ta wdowa namawia Znachora, żeby sobie kobietę
no.
Proponuje siebie. Tam zmywa coś, robi podłogę i ona, i on ją odrzucił. I ona chciała rzucać na niego takie klątwy,
tak,
żebyś coś tam, żebyś to. A on co zrobił? On tej klątwy nie przyjął. On się po prostu śmiał z tego. Śmiał, bo tak naprawdę klątwa powstaje wtedy, kiedy nie mogę nic zrobić fizycznie, no to mu puszczę wiązkę. Taką, siaką czy owaką.
No, w skrócie tak. Oczywiście to jest bardziej rozległe, czasami subtelne, ale w skrócie tak. Ale tu dochodzimy do pewnego elementu. Zobacz, co widziałeś na tym filmie, że on się zaczął z tego śmiać. Wielokrotnie ludzie mogą się z czegoś śmiać albo ignorować, ale to nie oznacza, że gdzieś pod spodem, na poziomie podświadomym, nie zarezonują z tym.
Mhm.
Nie zarezonują i można to rezonować. I teraz nie wiem, czy przypominasz sobie, w której z audycji myśmy rozmawiali o tym, na pewno prywatnie, żeśmy bardzo dużo o tym rozmawiali, tak? Kiedy powstał ten jak ja to nazywam, metafora tej cysterny. Tak? Przypomnę króciutko tylko słuchaczom, chodziło o to, to się odnosi do wampirów energetycznych, do działania. Konkluzja, pilnuj swojej energii. I daliśmy taką metaforę, to o czym mówiliśmy, wymyśliłem, bo tak szukałem obrazu, mówię, wyobraź sobie, że jesteś latającą cysterną. Tak? Czyli lądujesz na lotnisku, pompujesz zbiorniki swoje plus te cysternowe i wzbijasz się w powietrze natankowany. No i latają wokół ciebie różne myśliwce, różne samolociki, mówią, cysterna, możemy się podeślać, zabrać trochę paliwa, zatankować się. Żaden samolot, żaden myśliwiec nie weźmie ci kropelki paliwa, jeżeli nie wystawisz tego kosza, do którego on się może włączyć. No to teraz w tym wszystkim, skoro jesteśmy tacy, to kiedy wystawiamy ten kosz? Ten kosz albo kosze wystawiamy wtedy, kiedy wchodzimy na tak zwane, to się ładnie nazywa, niskie wibracje. Ale chodzi o te emocje, które są niskowibracyjne. Idę i się zdenerwuję na coś. Smutek, żal, niechęć. Ja już, moja wibracja jakby spada. I w tym momencie, jeżeli coś idzie z boku, zupełnie nawet niezamierzone i zsynchronizuje, pyk, przylepia się. Magnes, rezonans, zaczyna drżeć. I nagle to się wzmacnia i później co się dzieje? Magicy, którzy mają w to wgląd, bo mają, mówią, o, że dostałeś klątwę. Od kogo? Myślę, no czuję energię kobiecą. Faktycznie czuję. No to kobieta. No to z jaką ostatnio byłeś? Nie wiem. Kaśka, Juśka, Aśka, sąsiadka, ciotka. Jest, zarezonowało. Ciotka. Ciotka ci puściła klątwę, ale ona nie kocha. Ale ona ci puściła taką klątwę. I teraz człowiek rozsądny posłucha tego, mówi, okej, ja zarezonowałem z czymś, co u niej się pojawiło, czyli jej emocja zarezonowała z moją emocją. Połączenie przeniosło się, zasiliło działanie. Ale jeżeli ja bym, dla mnie osobiście dzisiaj jest to sygnał, Mirek, o czym myślisz? Uważaj na to, co myślisz. Czyli to, co powiedziałeś na początku. Ale teraz uwaga, ja to jeszcze sprecyzuję, tak? Tu nie chodzi o to, o czym ja myślę, tylko chodzi o to, jakie emocje tym myślom towarzyszą. Jakie, nawet powiem więcej, jakie nastroje moje wewnętrzne towarzyszą tym myślom, tak? Czyli jeżeli to jest nastrój na zasadzie tylko obserwacji, patrz, to co pokazane było na ekranu Znachora, popatrzył, ona bluzgała, ten popatrzył, po nim to spłynęło, uśmiechnął się. Zakładam, że obraz pokazał to, co on ma w środku, bo to jest ważniejsze, tak? Natomiast jeżeli ja się tym przejmę, co z tego, że ja się uśmiechnę na zewnątrz, nie obchodzi mnie to, ale mnie to zakuło, to już to jest. Już to zarezonowało. I właśnie popatrz, świetnie, że ten temat ruszyłeś. Emocja jest takim wskaźnikiem.
Tak.
Emocja jest takim wskaźnikiem, zwłaszcza ta bolesna. I teraz ktoś powie, no bo on mnie zdenerwował, to na pewno on rzucił na mnie klątwę. Niekoniecznie. On uruchomił coś, co spowodowało twoje wrażenie, twoje odczucie, twoją myśl, tak? Czyli w konsekwencji twoją wibrację, tak to nazwijmy, i mówię tu dosłownie wibrację w kontekście drgania, tak? ale obok mógł przechodzić ktoś, kto popatrzył na ciebie i się zsynchronizowało. I nagle dostajesz klątwę od kogoś obcego. Przecież nie znam nikogo. Ja znam takie przypadki, to ja nie mówię sobie, ja nie konfabuluję, tak? Ja, tak jak wielokrotnie mówiłem, mam kontakt z ludźmi, którzy zajmują się różnymi ciekawymi rzeczami na bardzo wysokim poziomie. Czyli to nie tam, wiesz, skończył kurs i on będzie robił, tylko naprawdę na bardzo wysokim poziomie. I to niejednokrotnie o tym rozmawialiśmy i zaobserwowaliśmy to zjawisko. I jak z pewnym człowiekiem o tym rozmawiałem, mówię, może to jest głupie, co myślę, ale usłyszałem od ciebie to, ja to widzę w ten sposób. I on mówi, Mirku, dokładnie tak jest, jak mówisz. Tylko, że jak ja mam to człowiekowi powiedzieć zwykłym? On tego nie przyjmie. A jak mu powiem, że dostałeś tam od wujka, od ciotki, masz klątwę od tej i tu cię trzyma tak i to ci blokuje, to on to rozumie. Czyli czytaj, jego umysł, jego podświadomość to przyjmuje. OK? Więc popatrz, jak to jest mądrość. Nie tyle chodzi o słowa, o przekaz, ale dopatrzenie się właśnie tego procesu. Więc ta emocja, de facto pilnowanie tych emocji, przyglądanie się tym naszym emocjom, szczególnie tym negatywnym i pilnowanie siebie, żeby nie wchodzić, znowu, nie wchodzić w te emocje, czyli nie mieć tego nastroju, który mnie obniża, będzie chroniło nas w konsekwencji od wszelkich takich.
Ale dobrze, ja to pytów nie. Bardzo wiesz, że lubię naszą bawić się słowa, tak?
Tak, tak.
Mówi się, że zdenerwowałem się na kogoś, tak? Zdenerwowałem się. To kogo zdenerwował?
Czekaj, zazwyczaj to się mówi, on mnie zdenerwował.
Tak, ale tak naprawdę to on się zdenerwował.
Tak, tak, no to ja się zdenerwował. Ja siebie zdenerwowałem. Ja siebie zdenerwowałem. A był tylko impuls.
Tak, swoimi myślami, które wprowadziły emocje.
Tak. Czyli swoim wyobrażeniem. A to wyobrażenie, może nawet nie wyobrażeniem, pójdźmy tu bardziej precyzyjnie, jak rozmawiamy, swoim niespełnionym oczekiwaniem zbudowanym na bazie wyobrażenia.
Dokładnie.
Tak? Czyli moje oczekiwanie, jak spodziewam się jakiegoś zachowania, spodziewam się, nieświadomie, wchodzę po prostu i podświadomie spodziewam się jakiegoś zachowania. Nagle dostaję bodziec, który łamie to oczekiwanie. No i to jest odczucie, a! Dlaczego? I dalej już rozmawialiśmy. Tak to mniej więcej, Maśku, wygląda. W związku z powyższym, popatrz, temat jest głębszy niż tylko porozmawianie. Pogadajmy o swoich emocjach. Pogadajmy. Rozpuść swoje emocje. Rozpuść. Ale ile tam masz, nazwijmy to w cudzysłowie, ja to nazywam, uwaga, to nie, żeby bo różni ludzie nas słuchają, w cudzysłowie, ile tam jest przyczepów zebranych przez życie, tak, gdzie człowiek niekoniecznie ma świadomość, żeby sobie wyczyścił to. I teraz tu nie chodzi o to, że to są fizyczne przyczepy. To może być tak przedstawiane i przez wielu jest, że to są jakieś tam przyczepy niskowibracyjne, jakichś istot i tak dalej, okej. Kwestia uznajmy to jako metaforę pewnego procesu fizycznego, okej?
Okay? Wracam do tego, co powiedziałeś, czy chcę być wewnątrz sterowalny, czy chcę być zewnątrz sterowalny, prawda? Bo jeśli jestem wewnątrz sterowalny, to ja pilnuję swojej wibracji, swojej energii.
Maciek, scena. Każdy oglądał różne filmy wojenne. I teraz człowiek, który nie jest obyty z wojną, nie jest obyty z kulami, nagle ktoś strzela mu pod nogi. Co ten człowiek robi?
No z automatu podskakuje.
Podskakuje, ucieka, lata, biega i szaleje, tak? A człowiek, który jest, że tak powiem, obyty w walce, otrzaskany w tym, co zrobi? Stanie i albo się odsunie, albo będzie stał. Nie ruszy się. To nie dlatego, że jest uparty czy głupi, tylko on obserwuje, leci samolot, strzela, no to widzi, który leci i widzi, że pół metra od niego przeleci, bo samolot nagle nie z tak lufą nie zrobi, to leci i strzela, więc po prostu przejdzie pół kroku. To jest to uczenie, jeżeli widzieliście na filmach, wszyscy widzieli, na poligonach, gdzie żołnierz jedzie na niego czołg, a żołnierz na ziemię, czołg ma nad nim podjechać, po czym żołnierz wstaje, rzuca granat od tyłu, tak? Popatrz, tego się ćwiczy, po to, żeby później, jak będzie taka sytuacja, żeby ten człowiek się nie wystraszył i nie uciekał jak palacz przed tym czołgiem, tylko wykorzystał to, że między podwoziem a ziemią jest tyle przejścia i on się tam jak położy, to zmieści i nic mu nie grozi i jeszcze może bezpiecznie zrobić. Ale to jest nic innego jak wypracowanie nawyków. Można powiedzieć pokonanie swojego strachu. Tak, pokonanie swojego wyobrażenia, zastąpienia go wiedzą, zwiększenia gramatyki, a więc zwiększenia, zmienienia emocji.
I teraz zobacz. Oczekiwania też się mówi, jak chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to powiedz mu o swoich planach.
Na przyszłość, tak.
Tak. Opowiadałeś o takim jakimś oficerze, który robił szkolenia. I który mówił o tych planach, projektach jakiejś misji, tak? I tylko, że on powiedział coś takiego, że w momencie, kiedy ten żołnierz dotknie ziemi, wszystkie plany idą w łeb. Tak. Dlatego? Dlatego, że te plany, to wszystko, co robił, to był tylko trening. Tylko to trzeba było po prostu przetrenować po to, żeby mieć w sytuacji, która nastąpi, gamę różnych rozwiązań.
Gamę możliwości. I tak naprawdę gamę możliwości nie po to, żeby sięgnąć po jedną z nich sztywno, tylko mając gamę różnych możliwości, tworzysz elastyczność.
Tak.
A więc zawsze możesz, mózg jest przyzwyczajony, że jeżeli tego nie ma, to zadziałam pomiędzy. I zawsze jest jakieś wyjście, tak? Czyli czytaj, tu uśmiecham się, sławetny film MacGyver, tak? Był podawany. Zobaczcie, ja można popatrzcie na niego, to co on robił, oczywiście, że to fikcja filmowa, ale to co on robił, to była nic innego jak elastyczność. Wiedza w różnych sytuacjach, doświadczenie w różnych sytuacjach pozwalała mu taką utrzymać wewnętrzny spokój rozglądania się, co mam do dyspozycji, co mogę z tego zrobić. Elastyczność. Tak?
Tylko czy czasami nieraz w domu, jak coś robisz, jakieś rzeczy czy urządzenia, też nie jesteś takim trochę MacGyverem?
No, znasz mnie tak. Znasz mnie tak. Ja tak i ja zawsze się dziwiłem, dlaczego ludzie sobie stawiają ograniczenia. Nie zrobię czegoś, bo nie mam, tak? Albo masz śrubokręt, do czego ci? No głupio się pytam, do czego śrubokręt? No bo śrubę ze ściany można wykręcić na 1000 sposobów. Powiedz mi, co chcesz zrobić, albo nie mam śrubokręta, ale może mam coś innego i możemy to zrobić czymś innym. Jak mi powiesz, jaki jest cel i co jest ważne, to znajdziemy rozwiązanie. To jest ta elastyczność, tak? I faktycznie Maćku, masz rację, ja tak mam, no. Tak mam. Ale słuchaj, dostaliśmy tutaj bardzo ciekawe pytanie, pozwól, bo nam się powoli czas kończy. Ahoj, czy emocje związane są z jedzeniem? Fach, poszło.
No, powiem tak. Ja powiem. Ponieważ coś bierzemy do siebie w postaci jedzenia. I to nie ma znaczenia, co jemy w tym momencie. Ale jeśli przy stole są emocje takie negatywne, to my jak gdyby w naturalny sposób jedząc
kombinujesz. Stop, ja cię zatrzymam.
Ale dokończę.
Dobra. Aha, bo ja wiem, co chcesz powiedzieć. No.
Kiedy oglądamy jakiś film w czasie jedzenia, czy komputer oglądamy w czasie jedzenia, tam też są pewnego rodzaju emocje.
To powtórzę pytanie.
Tak.
Czy jedzenie, czyli żywność, tak to rozumiem, jest związana z emocjami?
Czy można nazwać coś, co jest dobre i nam smakuje pozytywną emocją, a
ja,
coś...
Ja rozumiem inaczej to pytanie. Czy rodzaj jedzenia, czy moje emocje, różne spektrum emocji, mają związek z tym, co jem? Tak rozumiem to pytanie, Paćku. A nie gdzie to jem, przy kim to jem, w jakiej sytuacji to jem.
Dobrze, ale załóżmy, że...
To jest stab, masz lodówkę, masz jedzenie i czy jedzenie, które masz w lodówce, będzie miało wpływ na twoje emocje?
Według mnie w tym przypadku nie. W tym przypadku. Natomiast momencie, kiedy ja sobie coś zrobię naprawdę fajnego, dobrego sam dla siebie i będę sam zadowolony z tego, że to jest bardzo smaczne, to jest to forma jedzenia, emocji.
Okej. Dobra. Ja ujmę to tak. Jakkolwiek wielowymiarowo to pytanie jest nieprecyzyjne, to ja powiem tak, ma związek, ale nie zawsze taki prostolinijny, że jak będziesz jadł na przykład biały ser, to będziesz zadowolony, a jak będziesz jadł, nie wiem, czarny chleb, to będziesz częściej się złościł. Tak też może być. I to jest kwestia już świadomości, ale to jest głębszy temat. Więc dla mnie osobiście ma, ale nie na tym poziomie pytania, które na tym poziomie świadomości, które w którym funkcjonujemy jako społeczność w większości znamienitej, tak?
Chyba, że osobie pytającej ta osoba miała na myśli na przykład formę energii, którą nadała osoba, która robiła jedzenie.
No to dobra, to teraz cię zaskoczę tutaj. Coś chciałem tutaj powiedzieć, tylko nie chciałbym przekłamać i pozwólcie, że sobie szybciutko sprawdzę. No właśnie. Okej. Dobra, mów, kontynuuj, a ja to zobaczę, dobrze?
Dobrze. I wtedy ja pamiętam, mój przyjaciel kiedyś pojechał do takiego znanego zielarza Eligiusza Kozłowskiego i robili razem chleb. I było ciasto. Eligiusz podzielił to ciasto na pół. Jeden wałkował tam ręcznie, ugniatał i drugi ugniatał. I Eligiuszowi to ciasto tak urosło, a mojemu przyjacielowi mniej. I to mnie zastanawiał, dlaczego tak się stało. A Eligiusz mówi, a o czym myślałeś w trakcie? Tak.
Mhm.
Bo okazuje się, że nasze myśli mają wpływ na to, na produkty i to, co jemy.
Oczywiście, to są wibracje, wszystko w związku z tym, że tu nie mówimy o żadnej magii, tylko po prostu wibracja i częstotliwość i rezonans, tak? Ale teraz, wracając, dlaczego mówię, że cię zaskoczę? Ponieważ czy jedzenie ma wpływ na emocje? No i wiesz, na dobrą sprawę powiedzieli, no co ma jedzenie? A jednak, pójdźmy innym tropem. Dawno temu Hipokrates, znany, który był lekarzem, medykiem, znany do dzisiaj, on, nie kto inny jak Hipokrates, rozdzielił 4 typy osobowości. I to jako psycholog będziesz wiedział. Sangwinik, choleryk, melancholik i flegmatyk. I to są określenia osobowości, które używa psychologia do dzisiaj w kontekście zachowań człowieka. Natomiast już mało kto wie, skąd ten podział się wziął. Ze sposobów żywienia i sangwinik miał w sobie przewagę krwi, tak to określał. Właśnie to chciałem sprawdzić. Określał Hipokrates. Choleryk, przewaga żółci. Melancholik, przewaga żółci czarnej. Flegmatyk, przewaga śluzu. Czyli de facto sposób funkcjonowania organizmu, a więc to, co jesz dla twojego organizmu, będzie generowało pewną chemię organizmu, która będzie stwarzała predyspozycję do pewnych zachowań. Predyspozycje to nie jest wyznacznik, ale predyspozycja. Tak? Więc, drogi panie, odpowiedź na to pytanie, tak, ma to wpływ, ale nie w sposób taki ogólny, na zasadzie nie jedzcie, tak jak to nam się mówi, nie jedzcie jajek, bo one powodują to, a kawa to szkodzi, a masło, pij mleko, będziesz wielki, mleko to zabójstwo i co chwilę jakaś nowa promocja, tak, jak były trans tłuszcze, margaryny, no to tylko masła nie jest, bo to cholesterol, bo to zabija, tylko margaryna. W tej chwili mówią, broń się Boże, margaryna, bo to jest najgorsze paskudztwo, jakie może być. To co mamy jeść? To, co ci telewizja powie, co trzeba sprzedawać, nie?
Jak pamiętasz, przebywałem jakiś czas wśród Indian. Indianie mają procedury, zresztą podobnie jak Żydzi, tak? Koszer. Kiedyś, nawet i w chrześcijaństwie dawniej, przed posiłkiem się modlono, tak?
Tak.
Ale po co? Nie dla uświęcenia tego, że mamy co jeść, tylko po to, żeby oczyścić ten pokarm z tych właśnie niekorzystnych form energetycznych, które mogą się znajdować w tym jedzeniu.
Ale oczywiście, że tak.
Indianie bardzo szanują każde zwierzę, które zabiją. Nie zamordują, bo to jest różnica. W tej chwili u nas morduje się zwierzęta, a tam się je zabija z szacunkiem i z pewną formą tworzy się taką formę dziękczynną wręcz temu zwierzęciu, że ono za chwilę stanie się częścią człowieka.
Mhm.
To też ma duże znaczenie, jeśli chodzi o jedzenie.
Według mnie absolutnie tak. No tutaj nasz słuchacz sprecyzował pytanie, chodzi o jakość pożywienia, czy nas wznosi, czy dołuje. Absolutnie ma to wpływ, natomiast ten wpływ jest, nazwijmy to, na takich poziomach świadomościowo-subtelnych, że przez większość ludzi w ogóle nie jest kojarzona. Tak? Ponieważ te wpływy są długofalowe. I trudno to pokojarzyć. Poza tym żyjemy w kulturze, w której raczej się tego nie promuje, tylko w środowiskach, które zaczynają o to dbać, tak? Tu później kolejny element pytania, ja to tak kontynuuję, a może warto przejść na dietę optymalną doktora Kwaśniewskiego? Może tak, a może warto przejść na dietę ryżową i pić wodę z ryżu? A może warto przejść na dietę Dąbrowskiej? A może, to zależy dla kogo, gdzie? A może w ogóle zrobić sobie częściej głodówki?
Albo bretarianizm wręcz.
Albo bretarianizm. I to mówię bez sarkazmu. Ja mówię to w kategoriach, że właśnie moda próbuje szufladkować. Dla wszystkich to będzie dobre. Nie dla wszystkich. Są nauki dotyczące jedzenia związanego z grupą krwi. Tak? I mówi się o tym, że taka grupa krwi potrzebuje tego, takiego potrzebuje tego. Ja wam powiem ze swojego doświadczenia i wiedzy, i to takiej naprawdę dostępu do wiedzy z górnej półki naukowej, tak? Ja tu wspominałem, że wielokrotnie. Odsyłam, jeżeli ktoś chce się dowiedzieć tego, to nie jest tajemnica. Wygooglujcie sobie dr Stachowską, autorytet podziwiany na całym świecie za swoje odkrycia dietetyczne, genetyczne, że to ma ścisły związek z genami, ze wszystkim. Ona to wiele rzeczy opatentowała i tak dalej. Czyli znana jest w wielu środowiskach na całym świecie, jakoś w Polsce mało. Natomiast ostatnie odkrycia profesor Stachowskiej dotyczyły wpływu bakterii w jelitach na stany psychiczne człowieka. I teraz uważaj, ja to może bardzo nieudolnie nazywam, ona by to zaraz powiedziała, co ty gadasz, ale chodzi o to, że prowadzi konferencję dla psychiatrów, pokazując, co robi żywienie, czyli co robią bakterie w żołądku i jakie stany psychiczne wywołują. Więc, drogi panie, temat jest bardzo szeroki, ale tak, masz rację. Jakość jedzenia bez dwóch zdań wpływa na nasze emocje. Nie zawsze tak jeden do jednego na zasadzie właśnie jedz to będziesz taki, jedz to będziesz taki. Okej? Okay?
Tak, i tutaj ważną rzeczą jest, że często jest tak, jak powiedziałeś, że ponieważ jesteśmy bardzo inni, mając często inną grupę krwi, takie przymuszanie na przykład bardzo często, nie jedzcie mięsa, tak? Bo tamto. Nie jedzcie, nie wiem, tam po godzinie 18, czy coś jest w rodzaju.
Różne kultury, różne skupienia, tak?
Oczywiście. Powiedz to Arabowi, a czy tam muzułmaninowi w ten programie.
Na przykład. To więc tu bym zachował ostrożność i znowu elastyczność. We wszystkim jest mądrość, ale miejmy swój rozum, tak? No, z punktu widzenia, dlaczego to ma wpływ na emocje, ja powiem w ten sposób. Jedzenie, które będzie rozstrajało nasz organizm, od strony psychocybernetycznej to powiem, to wygląda mniej więcej tak. Czyli emocja jako ładunek perturbacyjny, jeżeli nie wywoła odruchu, to zawędruje do homeostatu. Funkcją homeostatu jest m.in. układ hormonalny, na który żywienie ma absolutny wpływ. I takie zachowania, co się dzieje z homeostatem, a więc z naszymi decyzjami, a więc z naszymi zachowaniami, bardzo widoczne jest u kobiet w okresie dojrzałym, tak? Czyli wtedy, kiedy wchodzi już cykl miesiączkowy, bo tam następuje zmiana hormonów w cyklu miesięcznym, w zasadzie tygodniowym cyklu zmieniają się poziom hormonów różnych, a to z kolei ma wpływ na homeostat, a to z kolei ma wpływ na nasze wyobrażenie o decyzji, czyli te decyzje są zmienne w zależności od tygodnia okresu, tak? I to się wydaje śmieszne, ale to ma absolutnie...
Jak byłem na Tańcu Słońca w rezerwacie Czarnych Stóp, to ja tam pełniłem dwie funkcje. Byłem zastępcą szeryfa, pilnowałem porządku i byłem też kucharzem. I pomagałem przy kuchni. Tam była taka szamanka, zresztą albinowska, która w pewnym momencie dostała okres. I ją od razu wycofano z kuchni. Była w oddzielnym namiocie, z dala od całego naszego obozu, i ona tam miała tą 3-4-dniową głodówkę wręcz. A tam po prostu nie mogła uczestniczyć, tak, jako kobieta. U nas dzisiaj to jest nie do pomyślenia, żeby kobieta, która ma miesiączkę, nie zrobiła obiadu. A to okazuje się, ma również wpływ
bardzo duży
na jedzenia.
Duży. Wiedzą o tym kobiety, które dużo pracowały z babciami, że w czasie okresu nie robi się tego, nie bierze się ciasta, bo nie wyjdzie, nie robi się zapraw słoików i tak dalej, i tak dalej. No wiele się z tego śmieje, bo my dzisiaj jesteśmy tak coraz bardziej oderwani jako ludzkość, tak? Oderwani, czy jako ta zachodnia ludzkość, oderwani od tej natury. Natomiast wiesz, no wróćmy do przysłów i tym myślę, że warto zakończyć. Czy jedzenie ma wpływ na emocje, czyli zachowanie? No oczywiście, słuchajcie, przysłowie, Polak głodny to zły. I wszyscy to wiedzą i się z tego śmieją, ale to są mądrości narodu. Tak, mamy, powinniśmy, jest wiele czynników, które wpływa na nasze zachowanie, ale mamy jeszcze coś takiego jak świadomość. W związku z powyższym, jeżeli mamy tego świadomość, to jesteśmy w stanie, że tak powiem, pewne rzeczy modelować. Czyli świadomie tym zarządzać, powstrzymać, wiedzieć, że tak jest, czyli tutaj zrobić sobie większy dystans i wtedy to będzie przechodziło dużo łagodniej. Przede wszystkim dla nas w środku, tak? Bo o to tutaj chodzi. Jeżeli w środku jesteśmy spokojni, to manifestacja siebie na zewnątrz też będzie emanowała spokojem, a nie powstrzymywaniem się i samogwałtem. Wciskaniem się w zbroję, prawda?
Śmieję się z określenia samogwałt.
Tak, no bo to jest gwałt, czyli to jest siłowe, a samogwałt, tak, to się kojarzy od razu, no wszystko się z seksem kojarzy, okej, okay? Ale tu nie w tym kontekście, to jest po prostu takie gwałcenie siebie, gwałt, czyli przemoc wobec samego siebie, tak, i o to chodzi, my bardzo często to stosujemy, a później dziwimy się, że nam jest wygodnie.
Ja to dzisiaj rano nazwałem prostytucją oczekiwań.
No. Mocne, tak.
Ale coś w tym jest, bo tak naprawdę te oczekiwania, dla tych oczekiwań ludzie często są w stanie zrobić naprawdę wszystko.
Bardzo wiele. I dlatego tutaj może na koniec takie hasło ogólne. Przyglądajmy się, kochani, przyglądajmy się swoim oczekiwaniom. Czy nasze oczekiwania czasami nie są właśnie takim autodestrukcyjnym elementem. Tak sobie wbijemy coś w głowę na podstawie tego otoczenia, które nam jest promowane, marketing w tej chwili bardzo, bardzo agresywny, wielopoziomowy, tak, podprogowy i tak dalej, to powoduje, że wydaje nam się, że coś jest nasze, ale tak naprawdę do niczego nam nie jest potrzebne. I teraz jeżeli my będziemy już bardzo mocno tkwili w tym, no to możemy, nie mówię, że tak zawsze jest, ale ważne, żeby się temu przyglądać. Co tak naprawdę jest nasze, a co jest tylko coś, co zaadoptowaliśmy poprzez gwałt na nas, nieświadomy. Zaadoptowaliśmy jako nasze i temu podporządkowujemy nasze życie, a potem niespełnione oczekiwania tworzą rozczarowania. Rozczarowanie tworzy frustrację, frustracja rezygnację, depresję, poddanie, albo złość, agresję, czyli de facto tworzy lęk, a ten lęk może się objawiać właśnie albo poprzez wycofanie, samozniszczenie, samospalenie, albo agresję na zewnątrz, tak?
Zdrowia.
Czyli de facto zdrowie psychiczne i zdrowie otoczenia, tak? Takie psychiczne zdrowie otoczenia, rodziny, najbliższych i tak dalej. Więc warto nie bagatelizować tego tematu, tylko przyglądać się swoim emocjom, bo tam znajdziecie wskazówki, tam znajdziecie klucz właśnie w emocjach. Przyglądanie się emocjom, a potem uruchomienie, mimo wszystko będę optował za tym, uruchomienie intelektu, okej, jak w inny sposób mogę zareagować, żeby nie robić sobie zniszczenia, tak? Nie jest to łatwe. Nikt nie powiedział, że to o, usłyszałem, to od jutra to robię. Nie, to jest cały czas uważność. Ale dobra wiadomość, jeżeli będziesz umiał to zrobić przez miesiąc, półtora, dwa, pilnować się, to twoja podświadomość wytworzy program, taki jak każdy inny, że będzie w każdej sytuacji, kiedy to się zadzieje, ona ci będzie sygnalizowała. To jakby ci od razu ostrzegała, uważaj. I wtedy tak jakby twoja uwaga, po prostu zadziała automat wtedy, tak? Ta uważność stanie się automatyczna. To już mówię też z doświadczenia, nie tylko swojego.
A dobrze, no chyba temat wyczerpaliśmy na dzisiaj.
Na dzisiaj przynajmniej, ale ja bym chciał bardzo wrócić do tej prostytucji oczekiwań, tak? To jest bardzo takie silne hasło i uważam, że jesteś winien nam wszystkim wytłumaczenie, co autor ma na myśli. Także myślę, że w kolejnej audycji Marcinie, myślę, że tutaj nie wiem, czy nas YouTube, Facebook za takie sformułowanie nie zbanuje.
Myślę, że nie.
Tytuł audycji Prostytucja oczekiwań.
No, myślę, że nie. Jest to przyjęte chyba w słowniku polskim, także myślę, że to jest dopuszczalne.
Okej, to zostawimy to do decyzji naszej pani prezes. Natomiast takie hasło puszczamy, tak, o tym chcielibyśmy troszeczkę szerzej porozmawiać, ale mówię, chcielibyśmy, bo ja już wiem, o co chodzi, bo myśmy z Maciejem o tym dzisiaj jeszcze rano rozmawiali i faktycznie temat jest warty ruszenia i gdzieś tam wyjaśnienia. A tymczasem, Marcinie?
No nic, zapraszamy do archiwum, zapraszamy na stronę do Mirka. Mirek jak zwykle jest chętny do działania, współpracy. Wczoraj wystąpił też u Kasi właśnie w audycji.
Kasi Mikołajczyk, słuchajcie.
Tak, tak.
Mikołajczyk u Mikołajczyka. Nie, to było u Mikołajczyk, Mikołajczyk. Tak można było nazwać, tak? Tak. Kasi Mikołajczyk wystąpił Mirosław Mikołajczyk. Mhm.
W rozmowach o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to oprócz tego, że gdzieś tam właśnie w okolicach Janusza Zagórskiego Mirek występuje, także jeszcze tutaj też dobrze, intensywnie działa.
Myślę, że wiecie, jest Facebook tam przeważnie zlinkowane, wszystkie audycje, więc możecie tam znaleźć coś tam dla siebie zawsze.
Oczywiście w archiwum radia są do odsłuchania wszystkie audycje i oraz na YouTubie od pewnego czasu, odkąd Maciej się pojawił. YouTube działa prężnie, jeżeli chodzi o emitypy. Tym razem emitypy bez tajemnic, czyli seria troszeczkę inna od jakiegoś czasu, także zapraszamy gorąco. No i do usłyszenia za tydzień. A nie powiem, bo już tutaj dochodziły mnie słuchy o tą germańską, Mirek. Także tam się szykuj ze względu na to, że...
Potwierdzenia, ja się będę kontaktował z panią Lorenz, więc jak tylko będziemy mieli potwierdzenie, to natychmiast, że tak powiem, damy informację, tak? Ja też czekam na to z niecierpliwością.
Bardzo fajnie. Także dziękuję panowie dzisiaj za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia za tydzień.
Dobranoc Państwu, miłego wieczoru.
Dobranoc.
Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.pl